Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj środa. Staram się krótko i zwięźle i na temat. A mianowicie na jaki temat? Chciałbym dzisiaj trochę kontynuować to, co Aleksander mówił w niedzielę, a właściwie może bardziej nie kontynuować, ale pójść krok dalej. Słyszeliśmy dużo o relacjach między ludźmi. To bardzo ważny temat, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Kościoła, o to, jak Kościół, w jakim kierunku ma iść, jak ma funkcjonować, tak? Ale ja chciałem pójść krok dalej i trochę powiedzieć o jednym aspekcie tych relacji. A mianowicie o takiej kwestii, jaką jest pocieszanie drugiego człowieka, pocieszanie się nawzajem też, pocieszanie drugiego człowieka w różnych sytuacjach, tak? Z czym nam się kojarzy pocieszanie drugiego człowieka? No, przeważnie w jakichś takich sytuacjach ciężkich, prawda? Traumatycznych, kryzysowych, taki człowiek potrzebuje pocieszenia, prawda? Był śmierć jakaś, czy choroba jakaś straszna, czy nawet nie straszna, ale wtedy, kiedy człowiek ma problemy, tak, to wtedy no, czujemy się zobowiązani, żeby po prostu być przy tej osobie i pocieszać, prawda? Słowo Boże mówi, że mamy się stale pocieszać, zawsze mamy się pocieszać, mamy być wspólnie dla siebie nawzajem pocieszeniem. Wiecie, może się wydawać, że to jest taka mało ważna kwestia, może jakaś taka dodatkowa, ale kiedy spojrzymy Boże Słowo, to się okazuje, że tak nie jest, że jest to bardzo ważna kwestia dla nas ludzi. A mianowicie dlatego, że żyjemy w świecie pełnym negatywnych bardzo informacji, negatywnych zdarzeń. Świat się karmi tymi negatywnymi wszystkimi rzeczami. I jest to bardzo proste, można powiedzieć, dlaczego tak jest, prawda? Bo sprzedają się złe informacje, tak? Wiemy dobrze, sprzedają się najlepiej złe informacje, nie dobre informacje. Ludzie się nie interesują dobrymi rzeczami, tylko się interesują złymi rzeczami, prawda? To ich ekscytuje, to jest coś, co jest dla nich interesującego, prawda? Zobaczcie, wiadomości, jak tam zawsze są złe wiadomości. Większość wiadomości, 80%, to jest o złych rzeczach, a nie o dobrych, nie o pozytywnych, tak? Bo to się po prostu sprzedaje. To się sprzedaje, tam idą reklamy, prawda, za tym idą pieniądze, wiadomo. Ale to się sprzedaje. I dlaczego tak jest? Dlaczego sprzedają się złe informacje? Z dwóch powodów. Z tego, że ludzie ekscytują się sensacją i z tego, że pocieszają się, że ja nie mam tak źle. Patrząc na ten problem, czy patrząc na to, co ktoś musi przechodzić, to czuję się, o, ja jestem w takiej sytuacji super, że nie mam tak źle, prawda? To jest takie budujące. Ale zobaczcie, że obydwie te prawdy są zbudowane na egoizmie, tak? Obydwie te prawdy są zbudowane na egoizmie. I przyszedł mi taki prosty przykład dzisiaj. Adama. No tak przykładowo, to jest przykład absolutny. Ale chciałbym taki do zastanowienia, tak dzisiaj myślałem nad tym. Przykładowo wstaje Adam i mówi, chciałbym, żeście się modlili o mnie, bo jadę na narty do Włoch w zimę, tak? Jaka jest pierwsza twoja myśl? Zadaj sobie pytanie w swoim sercu. Super, Adam będzie miał świetny czas ze swoją żoną, albo nie, ale będzie miał super czas, będzie dobrze spędzał ten czas, ja się z tego cieszę, tak? Tak powinno być, nie? Taka powinna być nawzajem o nas pierwsza myśl, kiedy ktoś prosi o modlitwę chociażby, prawda? Ale może jest tak, no tak, no fajnie, ja nie mogę niestety pojechać, bo nie mam na to pieniędzy, nie? Może taka myśl przychodzi, a może myśl przychodzi, ja już nie mogę pojechać, bo nie mam zdrowia, nie? Fajnie taki Adam ma, nie? I oczywiście tych przykładów można mnożyć tysiące. To jest taki prosty przykład, nie? Ale on pokazuje, na czym są skupione nasze myśli. Czy na nas samych, tak? Czy wszystko, co usłyszymy, co widzimy, co do nas dociera, bierzemy pod siebie? Czy jednak interesuje nas ta druga strona, ta druga osoba, prawda? Czy jesteśmy zainteresowani jej zadowoleniem? Czy jesteśmy zainteresowani jej szczęściem? Wiecie, niestety ten świat, który jest bez dwóch zdań egoistyczny, wchodzi też i do Kościoła, tak? I my zaczynamy tak myśleć. Interesuje nas tylko to, co jest u nas, prawda? W naszym ogródku, w naszym życiu, to, co nas dotyczy, to, co kogoś dotyczy, różnie z tym bywa, tak? A tak nie powinno być, tak? Słowo Boże mówi, że to nie są Boże zasady. Zasady świata nie są naszymi zasadami, tak? To są zupełnie dwie sprzeczne rzeczy i warto o tym pamiętać. I właśnie pocieszanie się nawzajem jest zainteresowaniem się problemami albo zainteresowaniem się życiem drugiej osoby, brata lub siostry, tak? Kiedy możemy nie skupiać się w tym momencie na nas samych, tak? Ale rzeczywiście skupić się na tym, co ma w problemie drugiej osoby, brata czy siostry. I jest to bardzo ważna rzecz, tak jak powiedziałem na początku. Bardzo w wielu miejscach Słowo Boże mówi o tym, Zaraz nie mamy dzisiaj czasu, żeby studiować bardzo dokładnie ten temat. Chciałem tylko tak pokazać mniej więcej, na czym Słowo Boże mówi właśnie o pocieszaniu się nawzajem. Ale wiecie, jest jeszcze druga strona, że tak powiem, ludzkiej natury, nie tylko ta egoistyczna. Mamy ten, ja zawsze mówię, Boży pierwiastek i myślę, że to każdy człowiek ma. Wiecie, idą święta też, zaczyna się teraz okres świąteczny i w telewizji, i w różnych tam mediach, prawda, jest dużo filmów świątecznych. I tak zaobserwowałem, że wszystkie te filmy mają wbrew przeciwieństwie do innych filmów popularnych, które są z przemocą, wiadomo, i różne rzeczy tam przekazują maksymalnie dużo pozytywnych treści, tak? Są ciepłe, pokazują właśnie taką pozytywny czas, pozytywną stronę właśnie tego czasu. I to pokazuje też, że ludzie potrzebują tego, tak? Że ludzie jednak gdzieś w sercu potrzebują takiego pokoju, potrzebują takiego wyciszenia, potrzebują odcięcia się od tego całego, prawda, harmidru i lubią ten czas, prawda? Nie tylko my jako wierzący mamy zupełnie inne podejście do tego, ale ludzie w świecie też lubią ten czas. Wiele, może nie wszyscy, ale wiele ludzi lubi właśnie ten czas, bo on się kojarzy z miłymi rzeczami, prawda? Z pozytywnymi rzeczami. W dzisiejszym świecie właśnie potrzebujemy rzeczy pozytywnych, tak? Człowiek potrzebuje rzeczy pozytywnych w tym rozgardiaszu, prawda, tych całych negatywnych faktów, negatywnych informacji, potrzebujemy rzeczy pozytywnych. I właśnie taką rzeczą pozytywną jest pocieszanie się nawzajem. I chciałbym, żebyśmy otworzyli kilka miejsc w Bożym Słowie z listów dzisiaj. Będziemy czytać najpierw z listu do Efezjan, 6 rozdziału. List do Efezjan, 6 rozdział. Na wykładach było 3 minuty, dzisiaj chyba przesadziłem niestety ze wstępem. Myślę, że Tim nie słucha tego kazania. Zanim doszedłem tutaj do Bożego Słowa. List do Efezjan, 6 rozdział, od 21 wersetu przeczytamy. O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam. Powiadam wam, Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu, którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serca. Zobaczcie, apostoł Paweł pisze, po co posłał Tychikusa tam do zboru w Efezie, tak? Jaki był cel? Jaki był cel? Aby pocieszył wasze serca, tak? To był cel, aby pocieszył wasze serca. I zobaczcie, co było tym pocieszeniem tutaj. Co było istotą pocieszenia? Jeszcze raz napiszę. Abyście wiedzieli, co się z nami dzieje i co porabiam. Abyście wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam. I to powinno rzeczywiście być naszym pocieszeniem. I taką rolę mają świadectwa między innymi. One są pocieszające, są budujące, prawda? Kiedy ktoś mówi o swoim życiu, co się w jego życiu dzieje. Albo gdy słyszymy, ktoś tutaj mówi, dzwoniła siostra, brat, prawda? I Pan Bóg tak wspaniale błogosławi w jej życiu, tak? Pan Bóg robi coś wielkiego. Pan Bóg to, robi tamto. I to powinno być pocieszeniem dla nas, tak? Takie rzeczy powinny nas pocieszać. Takie rzeczy powinny nas budować, tak? Powinny sprawiać w nas radość, tak? Taka pozytywna właśnie dobra informacja, których brakuje, tak jak powiedziałem dzisiaj mocno w dzisiejszych czasach, tak? To powinno i dzisiaj być naszym pocieszeniem. Co tam dobrego się dzieje u mojego brata, u mojej siostry, może modlę się o nią, prawda, o niego, tak, i słyszę, że Bóg robi coś wspaniałego. I to powinno nas pocieszać. Taki fakt właśnie powinien być naszym prawdziwym pocieszeniem. Czyli pocieszajmy się dobrymi wiadomościami, tak, z tym, co Bóg robi, co jak Bóg działa, prawda, w życiu innych ludzi. To powinno być takim zbudowaniem, pocieszeniem dla nas. Inny fragment z listu, który teraz studiujemy, z pierwszego listu do Tesaloniczan. Tutaj jest więcej na temat właśnie pocieszenia i pocieszania się nawzajem. Czyli pierwszy list do Tesaloniczan. Tworzymy 3 rozdział. I od 3 rozdziale przeczytamy od wiersza 6. Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć, tak jak i my was. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, w wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze. Super słowo. Zobaczcie, czym jest pocieszenie i jaką ma rolę, tak? No bo mówimy, kiedy jest ucisk, tak? Kiedy człowiek przechodzi ciężki czas, ciężką próbę, wiemy, że Bóg jest z nami, tak? To jest to, co nas buduje, tak? Że wiemy, że Bóg działa, wiemy, że Bóg się troszczy o nas, że zna każdy nasz krok, ale jest też taki ludzki wymiar tego też, prawda? Taki powiedzmy lek na przetrwanie też tego czasu, który przechodzimy. I właśnie czymś takim jest to, co nas pociesza, tak? W tym trudnym czasie. Zobaczcie, jeszcze raz przeczytam. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, wielkiej potrzeby i ucisku, tak? Czyli no, to był czas, kiedy oni naprawdę mieli ciężko. Mieli naprawdę problemy. Była wielka potrzeba, wielki ucisk. Nie wiemy, znaczy wiemy, częściowo wiemy, jak to wyglądało, ale nie znamy szczegółów, tak? Mogło być bardzo ciężko nawet, tak? I tu jest napisane, w wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze. Dzięki waszej wierze. I wcześniej jest napisane, Tymoteusz przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć tak, jak i my was. Zobaczcie, ta relacja sama, ta wiadomość, tak, że oni pamiętają o nich, że się modlą o nich, prawda, że naprawdę prawdziwie ich kochają, może być pociechą, dla nas może być pociechą z innej strony innego wierzącego, z innych wierzących, nawet w najgorszych sytuacjach, tak. To Słowo Boże pokazuje, że to jest możliwe, że to działa, tak? Nie możemy powiedzieć, że to nie działa, bo działa. Jeżeli wiemy, że ktoś walczy o nas w modlitwie, jeżeli wiemy, że ktoś myśli o nas, jeżeli wiemy, tym bardziej, jeżeli dowiadujemy się o tym, tak, że się modli o nas, prawda, to powinno być dla nas wielkim pocieszeniem. To jest naturalny, Boży, biblijny proces, tak? Bóg działa, ale Bóg też daje ludzi, którzy mogą nas pocieszać w trudnych sytuacjach. I jesteśmy, tak jak słyszeliśmy w niedzielę, jesteśmy tutaj właśnie też po to, żeby nawzajem to robić, tak? To nie jest tylko opcja, słuchajcie, że no ja to lubię czasami tak przyjść, wspomóc kogoś, prawda, wesprzeć, ale to jest obowiązek też. To jest obowiązek, to są Boże nakazy, że mamy to czynić, tak? Słowo Boże mówi, że mamy tak funkcjonować, tak? Żeby się troszczyć jeden o drugiego. Żeby się troszczyć, nie tylko patrzeć na siebie, tak? Na swoje, koniec swojego nosa, ale patrzeć też na problemy drugiego człowieka. Żeby być dla niego taką motywacją, żeby być dla niego zachętą. I w innym fragmencie z listu do Tesaloniczan, który czytaliśmy na ostatnim naszym studium, w 5 rozdziale, jest bardzo ciekawe, w inny sposób przetłumaczone to słowo. Zaraz powiem dlaczego. 5 rozdział, listu do Tesaloniczan, werset 11. I tu jest napisane coś takiego. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. I tutaj na naszym studium od razu Sławek podniósł rękę, tak? Miał Biblię Gdańską i mówi, słuchajcie, no tak, ja zresztą wiedziałem o tym wcześniej, tutaj nie chodzi tylko o napominanie, tak? Bo w Biblii Gdańskiej jest napisane w tym momencie, dlatego zachęcajcie jedni drugich, nie napominajcie, tylko jest słowo użyte, zachęcajcie jedni drugich oraz budujcie jeden drugiego tak, jak też czynicie. I to jest właśnie... To jest właśnie bardzo ciekawy moment, tak? Bo napominanie i pocieszanie to jest w języku greckim to samo słowo. To samo słowo. Ważne, żebyście to zapamiętali. Nie musicie pamiętać, jak ono brzmi, ale to jest to samo słowo. To jest ten sam wyraz. Napominanie i pocieszanie. Czyli można napominać i pocieszać. To jest niesamowite, prawda? Bo napominanie, pierwsze słowo, jakie nam się kojarzy z napominaniem, to takim gromem, prawda? Że ktoś po prostu nas napomina, stoi, prawda, z pięścią albo tam, no... może zbulwersowany nawet, zdenerwowany, prawda, i nas tam gromi, prawda, i ma takie dosyć, może to budzić negatywne uczucia, to napominanie. A tu właśnie to słowo właśnie pokazuje, że napominanie i pocieszanie może ze sobą współgrać, słuchajcie. Że napominanie może być też pocieszaniem. To jest niesamowite, kiedy nad tym myślałem właśnie, że to samo słowo używane właśnie w Nowym Testamencie, i napominanie, i pocieszanie. Chociaż dla nas to mogą w naszym znaczeniu, takim potocznym języku, mogą to być dwie różne rzeczy, ale ja tak sobie pomyślałem właśnie, że to często rzeczywiście tak przynajmniej powinno wyglądać. My mężczyźni trochę inaczej pocieszamy niż kobiety. Słyszałem już to też nieraz, że kobiety czasami potrzebują jedynie, żeby się ich wysłuchało, prawda? A my mężczyźni mamy taką reakcję, że nie chcemy tylko wysłuchać, ale chcemy i zadziałać. I to jest właściwa reakcja, myślę. Że chcemy od razu pomóc jakoś, prawda? Że chcemy praktycznie coś zrobić, nie tylko posłuchać, prawda, i popłakać sobie, prawda, z drugą osobą, ale chcemy od razu znaleźć rozwiązanie problemu. Chcemy pokazać, że da się to jakoś rozwiązać, prawda? Że możemy przyjść i możemy pomóc w praktyczny sposób. I coś w tym jest, słuchajcie. coś w tym jest rzeczywiście, że to napominanie właśnie może być takim napominaniem, kiedy my nie tylko mówimy, ale i działamy, tak? Kiedy możemy pomóc drugiej osobie. I zaraz do tego dojdę. Pierwszy Tesaloniczan dalej, 5 rozdział. Tu jest cały fragment, który o tym mówi, tak jak zresztą czytaliśmy to w niedzielę. 14 werset. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, aby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. I ten werset w zasadzie skupia się właśnie wokół jednej myśli. Ja sobie wynotowałem te wszystkie czasowniki, tak? Co powinniśmy robić tutaj, jak powinniśmy postępować. Do tego miejsca może, nie wszystko, bo nie wszystko może jest o czym dzisiaj mówimy, ale chociażby właśnie te pierwsze słowo tutaj, napominajcie niesfornych właśnie. I tutaj jest też, zamiast napominajcie właśnie, które tłumaczenia używają słowa pocieszajcie, tak? W ogóle te niesforni, to strasznie dużo, trudno przetłumaczyć ten wyraz niesforni. W każdej Biblii jest inaczej w ogóle to słowo przetłumaczone. No tak, każde tłumaczenie dzisiaj sprawdzałem, nie ma dwóch tłumaczeń, które jednakowo tłumaczą to słowo niesforni. Ale generalnie to są tacy ludzie, którzy, no na przykład w jednym z tłumaczeń jest, abyście zachęcali do pracy opieszałych. Tak? No, tacy ludzie, którzy nie bardzo garną się do wykonywania tego, co powinni robić, krótko mówiąc, tak? Zarówno w sprawach duchowych, jak i może takich sprawach przyziemnych, tak? Nie są chętni, żeby robić coś, co powinni robić. I zobaczcie, tutaj jest to właśnie to słowo użyte, czyli z taką łagodnością właśnie, nie z gromieniem, tak, ale z taką łagodnością przyprowadzajcie takich ludzi na właściwą drogę, tak? Starajcie się im pomóc w ich problemie, bo mają problem, tak? Może świadomie, może nieświadomie robią coś złego, ale waszą odpowiedzialnością jest to, żebyście przeprowadzili ich na właściwe tory, tak? Żebyście im pomogli, żebyście ich napomnieli, ale właśnie w tym duchu tego pocieszenia, tego wsparcia, żeby czuli też to wsparcie w tym napomnieniu. Tak? Podtrzymujcie słabych. No to jest ciekawe. Kiedy tak myślałem, wiecie, myślę, że przede wszystkim tutaj jest mowa nie o fizycznym nie o fizycznej słabości, tylko o duchowej słabości. Tak? Są ludzie, którzy są duchowo, mają duchowo kiepską kondycję, mogę tak powiedzieć. Myślę, że w każdym zborze są tacy ludzie, w każdej społeczności chrześcijańskiej zawsze są ludzie, którzy są, powiedzmy, mocniejsi duchowo i słabsi duchowo. Wiecie, tak jak obserwujesz przez wiele lat ludzi w zborach, to często niestety jest tak, że ludzie odsuwają się od ludzi, którzy są słabi duchowo. Z różnych powodów. Wolą być przy tych, którzy właśnie epatują tą duchowością, prawda? A taki człowiek, który ma problemy duchowe, często nie cieszy się dużą popularnością w kościele. A zobaczcie, co to słowo tutaj mówi. Podtrzymujcie takich ludzi. Podtrzymujcie. Co to znaczy podtrzymywać? To znaczy tam trochę tak wystawić nogę i żeby ten człowiek nie upadł? Podtrzymujcie, to słowo dosłownie oznacza wejść na swoje barki taką osobę. Podtrzymujcie, tak, dokładnie. Bądźcie podporą. I to jest ważne, żeby o tym pamiętać, tak? Żeby nie uciekać od ludzi, którzy mają duchowe problemy, którzy są duchowo słabi, którzy może nawalają w jakichś sprawach, tak? Nie mówię o tym, że mamy akceptować to, że ktoś świadomie w grzechu żyje, tak? To są dwie różne rzeczy. Ale są tacy ludzie, którzy potrzebują pomocy, po prostu takiego duchowego wsparcia. I to nie jest rola tylko pastora, to nie jest rola braci, ale to myślę, każdy z nas ma taką odpowiedzialność. Jeżeli widzi takiego brata czy siostrę, który potrzebuje takiego duchowego wsparcia, to jest zobligowany przez Boże Słowo, żeby to robić. I nie ma się co zastanawiać, czy ja się nadaje do tego, czy się nie nadaje. Mamy to wobec siebie nawzajem czynić, tak? Tak apostoł Paweł przynajmniej pisze tutaj do zboru. Podtrzymujcie słabych. Dalej, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. To słowo wielkoduszni też jest takim ciężkim słowem, bo to stare słowo dosyć jest polskie. Ja myślę, że bardziej tutaj lepiej by pasowało z tego greckiego słowa, które tam sobie wynotowałem, tak na polski, bądźcie cierpliwi wobec innych. Bo to też jest duży problem nasz. Cierpliwi albo tacy... Cierpliwość, to też ciężko tłumaczyć te słowa. Cierpliwość połączona z taką łagodnością, wiecie. Słucham? Wyrozumiali, tak, no tak, to dużo słów można w tym zamknąć, tak, ale mniej więcej rozumiecie sens tego słowa, tak? Coś takiego, żeby nasze nastawienie było właściwe, żeby było cierpliwe, wyrozumiałe właśnie, żebyśmy nie denerwowali się szybko, prawda? Jest czasami ciężko w relacjach między ludźmi zachować spokój. Ja o tym doskonale wiem, bo mówię, akurat w pracy mam takie różne sytuacje, że o tym doskonale wiem, że no, ludzie potrafią, nie mówię tutaj o wierzących akurat w odniesieniu, z wierzącymi też już nie bywa oczywiście, ale ludzie niewierzący nie mają żadnych hamulców, tak, i potrafią być bardzo agresywni, potrafią kląć, potrafią krzyczeć, prawda, w bardzo negatywny sposób. Jest ciężko zachować wtedy spokój człowiekowi, ciężko zachować emocje, prawda, opanować emocje w tym momencie, kiedy ktoś jest znieważany, kiedy ktoś jest poniżany, prawda. I no, różnie ludzie reagują. Tak jak obserwuję, ludzie bardzo różnie reagują. Ostatnio oglądałem program takiego psychologa, który powiedział, że w takich sytuacjach najlepiej się szczerze uśmiechać. Nie wiem, czy ktoś chce spróbować, ale podobno to działa. Amerykanie to stosują, że w sytuacjach wybuchowych, żeby rozładować atmosferę, nie w sztuczny sposób, ale po prostu jakoś szczery sposób obrócić to wszystko w dobry humor. Może zadziała, ale w naszym przypadku o tym nie czytamy, tak? Czytamy o tym, że mamy być po prostu w takiej natury, tak? Nie robić czegoś sztucznego, prawda? Ale po prostu mamy być wyrozumiali, tak jak to Dominik tam powiedział w tamtym tłumaczeniu, czy też cierpliwi, prawda? Wiem, że to jest trudne, tak? Ale niestety też musimy pracować nad tym, żeby być takimi ludźmi, żeby pokazywać, że odbijać, że tak powiem, Boże standardy właśnie, nie? Że jesteśmy ludźmi, którzy tacy są. Wobec wszystkich, tak? Tu zobaczcie, wobec wszystkich, nie tylko wobec wierzących jest napisane. Wobec wszystkich, więc to powinna być też nasza postawa na co dzień, tak? I mówię, wiem, że to jest trudne. I nie mówię, że ja nie mam z tym problemów, tak? Myślę, że wiele osób ma z tym problem, bo w momentach takiej mocnej nerwowości jest ciężko zachować spokój. Ale jednak no, to jest też świadectwo nasze, że mamy właśnie tak postępować, być cierpliwi, wyrozumiali, prawda? Wielkoduszni. Okej. I doszliśmy do najważniejszej rzeczy, jeżeli chodzi o to pocieszanie. Cały czas jesteśmy w pierwszym liście do Tesaloniczan i tutaj zakończymy już, nie będziemy nic nowego otwierać, ale chciałbym, żebyśmy się cofnęli do rozdziału 4. Nie jest daleko. Kartkę wcześniej. I przeczytamy fragment od 13 do 18 wersetu. I tu apostoł Paweł mówi, czym mamy się pocieszać. Od 13 do 18 wersetu, 4 rozdział. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. No właśnie, i o tym mówiliśmy ostatnio w niedzielę właśnie, o tym fragmencie też. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Czym mamy się w takim razie pocieszać? Co ten fragment mówi? Co jest tym największym naszym pocieszeniem, słuchajcie? Mówię o trzech ważnych rzeczach. Nie będę wnikał tutaj w sprawy tego wyprzedzenia, śmierci i tak dalej, w całą doktrynę, ale powiem mniej więcej tyle, tylko że tak żeśmy wniosek taki wyciągnęli ostatnio właśnie na grupie, chyba Paweł Drąg właśnie powiedział takie ciekawe słowo, że to słowo też pokazuje, że nic nie ominie człowieka wierzącego. Słowo Boże daje nam gwarancję, że nic nie ominie. Tylko mówiąc, ci wierzący, którzy zasnęli, nie ominie ich przyjście, spotkanie z Jezusem Chrystusem. Mniej więcej o tym jest mowa. I dla nas to jest taki wniosek, nic nas nie ominie z tego, co ma dla nas Bóg. Tym powinniśmy się pocieszać. To, co Bóg ma zaplanowane, to po prostu nas nie ominie. Nie ma takiej opcji. To jest najwspanialsze, tak? Że czasami się boimy, że coś przegapimy, że gdzieś coś się stanie, że nie będziemy czegoś mieli, prawda, co Bóg ma dla nas przyszykowane. Nie ma takiej opcji. To słowo mówi, że nic nas nie ominie z tego, co zaplanował dla nas Bóg. Nic cię nie ominie. To jest to najważniejsza rzecz. To, co jest dla ciebie zaplanowane, to będzie wykonane. Druga rzecz z tego fragmentu, drugą myśl, którą widzę, to, że Jezus wcześniej czy później powróci. To powinno też być dla nas wspaniałym pocieszeniem, że będzie dzień, kiedy będziesz z Nim twarzą w twarz stał, będziesz mógł Go dotknąć, przytulić, podziękować mu osobiście, prawda? Tak jak dzisiaj możesz podejść do brata, do siostry, podać mu rękę, tak będziesz mógł podejść do Jezusa Chrystusa i powiedzieć: Jezu, chcę ci podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiłeś, tak? Chcę być teraz z tobą, chcę cieszyć się twoją obecnością, nie? I będzie taki dzień. To też to słowo nam gwarantuje, że będzie taki dzień dla każdego człowieka, który żyje z Jezusem Chrystusem. Nastanie taki dzień. Wcześniej czy później, tego nie wiemy, ale nastanie. I po trzecie, jest powiedziane tutaj w tym fragmencie: i tak zawsze będziemy z Panem. To jest ta wieczność właśnie, tak? O której często mówimy, czym często się pocieszamy, tak? Że to na ziemi jest tylko promilem tego, co będzie w przyszłości. Zawsze będziemy z Panem. To powinno być też dla nas pocieszeniem. I apostoł Paweł mówi, że tym mamy się pocieszać. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli ktoś ma problem, powinniśmy mu pomagać też, nie? I szukać też rozwiązań, które mogą pomóc mu w danej sytuacji, ale tymi rzeczami powinniśmy się przede wszystkim pocieszać. To powinno być dla nas najważniejsze, tak? Najważniejsze w tym, żeby komuś pomóc, tak duchowo pomóc. Wiecie, na koniec zostawiłem sobie definicję, od której zawsze lubię zaczynać kazania, a tym razem zostawiłem sobie ją na koniec. Czym jest pocieszenie? Czym jest pocieszenie? I to jest taka prosta bardzo definicja. Pocieszenie jest mówieniem komuś zasmuconemu miłych rzeczy w celu wprawienia go w lepszy nastrój. Proste, nie? Bardzo proste. Może się wydawać wręcz, że laicko proste, ale na tym to polega. Tak? Wiedzimy, że ktoś jest przygnębiony, chcemy zrobić wszystko, żeby lepiej się poczuł, tak? Żeby łatwiej przeszedł ten swój kryzys. Tak jak właśnie czytaliśmy tam w listach, że oni przechodzili ciężkie rzeczy. Pewnie nieporównywalne do tego, co my przechodzimy w swoim życiu. Ale to, że dostawali te informacje, to, że ich to pocieszało, to było takim lekarstwem na to, żeby przetrwać ten czas. I ludzie dzisiaj też, każdy z nas, myślę, potrzebuje takiego lekarstwa, tak? Praktycznego. Bo wiemy, że Bóg i tak troszczy się o nas, wiemy, że Bóg i tak rozwiązuje sam problemy, ale Bóg też postanowił, że właśnie po to mamy siebie nawzajem, żeby ten ludzki wymiar właśnie wsparcia był mógł być wykonywany, tak? Żeby przez nas samych, żebyśmy mogli rzeczywiście budować relacje właśnie przez pocieszanie siebie nawzajem. Amen.